Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan Sebastian Rosenbaum. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Katowicach, który zajmuje się na co dzień historią Górnego Śląska. Panie Sebastianie, chciałem pana prosić też o to, by może nam przybliżyć to, co związane jest z powstaniem śląskim, z pierwszym powstaniem, bo dzisiaj przeżywamy 91. rocznicę. Jak ten, można powiedzieć, ruch się zrodził, bo też wiele się mówi o tym, że powstanie to był taki zryw spontaniczny polskiej ludności, chcącej przyłączenia regionu do Polski.
Tak, warto jest w ogóle, pozwolę sobie, jeśli ksiądz pozwoli,
bardzo taką proszę,
króciutką uwagę generalną. Warto jest, myślę, też w skali ogólnopolskiej przypominać powstanie śląskie, nie tylko to pierwsze, ale i dwa kolejne, chociażby ze względu na to, że one są stosunkowo mało w takiej świadomości ogólnopolskiej zakorzenione. To są powstania, które są celebrowane, oczywiście przypominane, omawiane na różne sposoby tu w regionie górnośląskim. Natomiast myślę, że ogólnie w Polsce, powiedzmy, jest większa świadomość na przykład dotycząca powstania wielkopolskiego, mniej więcej zbliżonego jakby, prawda, czasowo z tego okresu bezpośrednio po zakończeniu pierwszej czy schyłku pierwszej wojny światowej. Natomiast świadomość powstań śląskich, wydaje mi się, jest troszeczkę mniejsza, a nie słusznie, bo to są rzeczywiście powstania, które podobnie jak wielkopolskie są przede wszystkim powstaniami, które musimy postrzegać jako zrywy, jak ksiądz wspomniał, narodowe, zwycięskie. Ponieważ one faktycznie oznaczają, one faktycznie przynoszą stronie polskiej konkretne, wymierne korzyści. Nie są to klęski, nie są to porażki, to są zdecydowanie zrywy zwycięskie. Ale przechodząc do pierwszego powstania, ksiądz słusznie zwrócił uwagę, że to jest zryw spontaniczny. To faktycznie jest zryw spontaniczny. Ono wybuchło rzeczywiście w nocy z 16 na 17 sierpnia. Trwało zaledwie tydzień. Już ten krótki okres jego trwania, bo około 24 sierpnia, ono wygasa, 1919 oczywiście roku. Ten krótki okres jego trwania pokazuje, że to jest faktycznie powstanie takie mocno, powiedzmy, spontaniczne i emocjonalne, jakby zrodzone z pewnych potrzeb takich emocji chwilowych, prawda? Ono nie jest silnie tam logistycznie przygotowane, ono nie jest jakoś strategicznie opracowane i tak dalej, i tak dalej. Jakkolwiek oczywiście nie jest tak, że ono się odbywa zupełnie siłami niezorganizowanymi, przypadkowymi, nic z tych rzeczy. Ono się odbywa przy użyciu jednostek, grup Polskiej Organizacji Wojskowej w oparciu o te środowiska, które już są przygotowane, mają w głowie myśl o powstaniu, ale nie w tym terminie, nie w tym czasie. Jak to się stało, że ono właśnie wtedy, tego 16 sierpnia, wybuchło? Otóż impuls bezpośredni to jest potężna fala strajkowa z połowy właśnie sierpnia, z pierwszej połowy sierpnia 1919 roku, która kulminowała 15 sierpnia 1919 roku na kopalni Mysłowice.
A dlaczego były strajki?
Strajki wybuchały głównie z kilku powodów. Między innymi chodziło oczywiście o sprawy o charakterze socjalnym, a więc podwyżki płac dla robotników. Proszę pamiętać, że to jest straszliwy rzeczywiście kryzys, który powojenny, który bardzo silnie uderza po kieszeniach oczywiście przede wszystkim tej najuboższej grupy społecznej, tej klasy warstwy robotniczej, a ona jest najliczniejsza, prawda, na Górnym Śląsku jako takim obszarze stricte przemysłowym, ale te strajki wybuchają nie tylko z takich przyczyn stricte socjalnych, ale również politycznych. Znaczy duża część strajkujących domaga się tego, aby na zakładach nie byli zatrudniani przedstawiciele tak zwanych Freikorpsów, tak zwanego Grenzschutzu, czyli jednostek niemieckich, które miały na swoim koncie bardzo niesławne działania polegające na terroryzowaniu ludności, o nastawieniu polskim, organizacji i działaczy narodowych polskich. A więc te strajki są takimi socjalno-politycznymi zrywami. I jak powiadam, ich kulminacja jest 15 sierpnia na kopalni Mysłowice. Do kilku tysięcy strajkujących, czy inaczej, strajkujących i ich rodzin, które się tam na tej kopalni pojawiły, oddziały niemieckie właśnie z tego tak zwanego Grenzschutzu, a więc takiej straży pogranicznej, otworzyły ogień, zginęło około 10 osób, sporo osób zostało rannych, w tym pośród tych, którzy zginęli, były również kobiety, było również dziecko. I te wydarzenia wywołały bardzo silną radykalizację radykalizację nastrojów polskiej ludności, bardzo silny, powiedzmy, pewnego rodzaju taki społeczny szok. Efekt był taki, że no, zapadła decyzja w ramach takiej, powiedzmy, fali represyjnej w związku z tymi powstaniami. Dochodziło do różnych manifestacji, demonstracji. Niemcy zaczęli bardzo ostro atakować grupy polskie, pacyfikować je. I w związku z tymi działaniami pacyfikacyjnymi, represyjnymi Niemców i aresztowaniami wielu działaczy polskich w Piotrowicach, to jest taka wioska właściwie nie do końca na Górnym Śląsku, bardziej Śląsku Cieszyńskim, zapadła decyzja jednego z dowódców POW Górnego Śląska o rozpoczęciu działań powstańczych. Ona zaskoczyła ten główny, nazwijmy to, komitet wykonawczy tak zwany, a więc najwyższe władze POW, które rezydowały wówczas w Górnośląskim Bytomiu. Ta decyzja ich zaskoczyła. Niemniej oni ten zryw uznali. Zaakceptowali to, że POW zerwało się do walki oddolnie. Faktycznie mamy tu do czynienia z inicjatywą oddolną, która dopiero jakby po fakcie została zalegalizowana przez faktyczne władze tych polskich organizacji podziemnej, czyli POW.
Ta POW to Polska Organizacja Wojskowa, tak?
Tak. To jest główna taka, powiedzmy, organizacja, która scalała w formule takiej militarnej działaczy polskich, osoby domagające się, tak jak ksiądz wspomniał na początku, przyłączenia Górnego Śląska do państwa polskiego. I te walki rozgorzały w momencie na dużą skalę, zwłaszcza w południowych częściach Górnego Śląska, a więc w rejonie, powiedzmy, powiatu pszczyńskiego, przede wszystkim rybnickiego. Pszczyna, Wodzisław Śląski, Rybnik, Tychy, które wtedy były nie tak dużym miastem jak obecnie, ale niewielką wioską. To są takie główne punkty, gdzie to się zaczęło wszystko i gdzie to już rzeczywiście przybrało jakby największą skalę, ale o czym się czasem dzisiaj zapomina, również w tym takim ściśle centralnym, powiedzmy ściśle uprzemysłowionym obszarze, a więc w rejonie Katowic, w rejonie ale w rejonie Bytomia, czy na pograniczach pewnych tego obszaru przemysłowego, ale bardziej na północ idąc, czyli w rejonie Tarnowskich Gór. Tam wszędzie doszło do pewnych działań, które w pierwszym momencie dla strony polskiej oznaczały znaczące sukcesy. No, na przykład pod Tarnowskimi Górami udało się zdobyć kilka miejscowości, w tym tak znany ośrodek maryjny, takie, można powiedzieć, jedno z symbolicznych miejsc Górnego Śląska.
Piekary Śląskie.
Tak, oczywiście, Piekary Śląskie zostały zajęte przez powstańców. Nie udało się zdobyć ośrodka głównego w tym rejonie, czyli miasta Tarnowskie Góry, było bronione, więc niemniej Piekary Śląskie znalazły się, na przykład, prawda, Piekary Śląskie znalazły się w rękach powstańców. To jest taka reguła. Jeśli coś się udaje powstańcom zajmować, to są raczej niewielkie wioski, względnie takie osiedla przemysłowe. Udaje się je łatwo zająć, bo tam większość ludności ma nastawienie przychylne powstańcom. Nie? Natomiast inaczej z dużymi miastami. Tam większość mieszkańców to są raczej Niemcy i oni się tam za żarcie bronią. Tam są w ogóle silne jednostki, także wojskowe, i stąd zdobycie dużych miast wtedy w pierwszym powstaniu nie wchodziło w rachubę. To się zmieniło później, prawda?
I co się, panie Sebastianie, udało osiągnąć? No bo też powstańcy widzą przeważającą przewagę wroga. I ten 24 sierpnia dowódcy powstania wstrzymują walkę. I teraz pytanie o te konsekwencje. Co udało nam się osiągnąć? Bo wiemy, że za rok drugie, za dwa lata trzecie powstanie. Ale co ten zryw nam pomógł? Czy to nie było taka akcja jakby spalonej słomy, że w zasadzie ognia dużo było, ale zaraz nic z tego. No i kwestia, czy nie było, można powiedzieć, jakichś restrykcji, bo wiemy, że władze niemieckie też ogłosiły amnestię dla uczestników powstania.
Tak, już odpowiadam. Ksiądz ma rację. W tym sensie, ja mówiłem początkowo, że o powstaniach dobrze jest pamiętać, bo to są powstania zakończone sukcesem. Oczywiście, gdyby były zakończone klęską, tak samo by należało o nich pamiętać. Ale prawda jest też taka, że to, co ksiądz powiada o słomianym zrywie i tak dalej, w odniesieniu do pierwszego powstania troszeczkę jest słuszne. To znaczy, tutaj faktycznie trudno mówić o większych osiągnięciach powstańców. W sensie takim długofalowym, nazwijmy to w ten sposób. Efekt jest nawet, powiedziałbym, w pierwszym momencie niekorzystny. Kiedy okazało się, że powstanie pada i kiedy okazało się, że te sukcesy są przejściowe, że Niemcy mają za duże siły, za dużo jednostek i zaczynają powstańców wypierać, ich pokonywać, aż 9 tysięcy członków POW i osób z POW-iakami związanych opuszcza teren Górnego Śląska, przenosi się głównie na teren Zagłębia, czyli generalnie już poza granicę państwa pruskiego, bo pamiętajmy, że cały czas Górny Śląsk jest wtedy państwie pruskim. Jeszcze, prawda, przynależność do Polski jest nieprzesądzona. A więc mnóstwo powstańców ucieka, mnóstwo tych działaczy narodowych ucieka, więc w pierwszym momencie efekt powstania jest taki, że ponosimy klęskę militarną, a jednocześnie osłabia się sam ruch narodowy działający na Górnym Śląsku. Ale ksiądz słusznie wspomniał, jest amnestia. Niemcy starają się troszeczkę z jednej strony też łagodzić, jakby bojąc się reperkusji pewnych międzynarodowych, jakiś nie jest taki straszliwie surowy sposób postępować, więc potem ci działacze wracają. Ale są też oczywiście różnego rodzaju reperkusje. Przede wszystkim trzeba też pamiętać, że w trakcie walk zginęło wielu powstańców, dochodziło do rozstrzeliwań przez żołnierzy Grenzschutzu, więc tego typu konsekwencje są. Ale gdybyśmy chcieli powiedzieć, że to powstanie zakończyło się zupełnym niepowodzeniem...
Czyli nic z niego nie wynika, prawda?
Nic z niego nie wynikło, to by też nie była prawda, ponieważ to powstanie, choć tylko tydzień trwało, miało generalnie ogromny rezonans w Polsce. Powiedzmy teraz, znaczy w Polsce, myślę o tej odrodzonej Rzeczpospolitej, która już wtedy funkcjonowała, prawda? Ona wkrótce w swoje granice włączyła część Górnego Śląska, tam dwa, czy właściwie 2,5 roku później, ale wtedy jeszcze tego Górnego Śląska nie miała. Ale w tej Polsce, która jakby, powiadam, była pozbawiona wówczas Górnego Śląska, w tej Polsce nagle sprawa powstańcza stała, sprawa Górnośląska stała się głośna. I jak się przyjrzymy temu, co się dzieje wówczas w sierpniu, w czasie, kiedy powstanie trwa i troszeczkę po nim już także, to widzimy, że w Polsce zaczynają się w różnych punktach tworzyć specjalne komitety pomocy dla Górnego Śląska. W trakcie powstania, ale one działają i później. To są komitety, które z jednej strony oczywiście pomagają tym Ślązakom, którzy później uciekli, prawda, z terenu walk i przenieśli się na przykład do tego Zagłębia Dąbrowskiego. To są komitety, które pomagają w trakcie walk. To są komitety, które generalnie tworzą się w różnych punktach, one mają różne nazwy, Komitet Obrony Śląska, Komitety Pomocy dla Górnego Śląska, Zjednoczenia Górnego Śląska, rzeczą, one są bardzo różne, ale ich jakby sens jest jeden. One zaczynają bardzo silnie propagować w społeczeństwie polskim, które nie do końca jest świadome problemów górnośląskich, które nie do końca jest jakby świadome tego, że ten region jakby cały czas tutaj puka, prawda, do granic Rzeczypospolitej, żeby w niej się znaleźć. Te komitety zaczęły propagować ideę Górnego Śląska Polskiego, ideę scalenia Górnego Śląska, zjednoczenia z Rzeczpospolitą. I to jest bardzo ważna rzecz. One zaczynają przerabiać i zmieniać świadomość obywateli Rzeczypospolitej w odniesieniu do tej kwestii górnośląskiej. Bo musimy pamiętać o jednej rzeczy, że kiedy wybucha pierwsze powstanie, to społeczeństwo polskie, owszem, zaczyna, tak jak powiadam, okazywać zainteresowanie Górnym Śląskiem i intensywną taką chęć pomocy dla powstańców, dla tego regionu, dla polskiej ludności w tym regionie, ale władze polskie wprost przeciwnie. Władze polskie w żaden sposób w tę pomoc się nie mieszają, traktują to jako takie wydarzenie, to powstanie, z którym one nie chcą mieć nic wspólnego, żeby się w jakiś tam sposób na arenie międzynarodowej przypadkiem nie zblamować w tym czasie, kiedy na poziomie dyplomatycznym ciągle toczą się dyskusje wokół tego, co z Górnym Śląskiem się ma właściwie stać. O tym dobrze jest pamiętać. Rząd nie udzielił wsparcia temu powstaniu w żadnym razie, natomiast społeczeństwo polskie wprost przeciwnie tego wsparcia udzieliło. I to jest być może taki wielki sukces tego powstania, że ono obudziło troszeczkę, czy wzmocniło tę ideę górnośląską w umysłach obywateli Rzeczypospolitej.
I to też pewnie dało jakiś przyczynek do tego, że za rok, prawda, bo w tym roku przeżywamy dokładnie okrągłą 90. rocznicę 19 sierpnia drugiego powstania śląskiego i z 2 na 3 maja trzecie powstanie. Te dwa były już w jakiś sposób przygotowane. I myślę, że tak jak pan wspomniał, to trzecie powstanie i powstanie wielkopolskie to były polskie już zrywy zbrojne, które zakończyły się sukcesami, które sprawiły, że myśmy osiągnęli coś, czy ci, którzy stanęli, którzy poderwali się w tym pierwszym powstaniu śląskim, no osiągnęli to, o czym myśleli, czego pragnęli.
To można powiedzieć w takiej formule też, że te trzy powstania były poniekąd jednym powstaniem rozłożonym trochę w czasie, prawda? A więc ten zasiew z 19 roku tak naprawdę zebrany został dopiero żniwował, że tak powiem, w roku 2021, prawda? A więc te nieco miesięcy później, prawda?
Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję. Myślę, że nie ostatni raz słyszymy się na antenie. Szczęść Boże. Myślę, że następne powstania będą też okazją dobrą do tego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Naszym gościem był pan Sebastian Rosenbaum, pracownik naukowy, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w oddziale w Katowicach, który zajmuje się na co dzień historią Górnego Śląska.